Nocne rozmowy.
Dobry wieczór. W nocnych rozmowach mamy telefon. Kłaniam się nisko.
Dobry wieczór, Krzysztof Zalesewo. Kłaniam się.
Pozdrawiamy Zalesewo. Pewnie nierozgwieżdżone, tak jak jezioro dla pana Andrzeja.
Zgadzam się, tak dokładnie.
Nie będzie pogody.
Panowie, ja serdecznymi pozdrowieniami dla pana Łukasza oczywiście.
Pozdrawiam serdecznie Krzysztofa z Zalesewa.
Dzięki za całą pracę. I tutaj do pana Marcina mam takie pytanie, ponieważ tak. Proszę sobie wyobrazić, ostatnio taka sytuacja, w której przychodzi do mnie sąsiadka i mówi mi, że jakiś pan rozdaje w Poznaniu pieczywo. Ja mówię, gdzie w Poznaniu rozdają za darmo pieczywo? On mówi, że rozdają za darmo pieczywo, żebym zobaczył. Pokazuje mi na telefonie, a tam jakiś Marcin Staniewski jest. Mówię, nie znam chłopana, dobra, rozdaje pieczywo. Za chwilę wchodzę, otwieram swoją grupę na Facebooku, patrzę, a tam posty Marcina Staniewskiego. Włączam radio teraz, bo zbieram się już do pracy, wyjeżdżam. Włączam moje ulubione radio i słyszę Marcin Staniewski też w radiu.
Czy ma pan syndrom lodówki, że tak powiem?
Troszkę tak, ale to nie jest nic złego. Ja wręcz przeciwnie, dzwonię, żeby powiedzieć, bo przejrzałem sobie pana social media, pana działania, które pan robi, panie Marcinie, i ja chciałem panu powiedzieć, żeby pan się nie poddawał w tym, co pan robi, bo ja przeczytałem, tam jest masa hejtu. To jest aż przerażające, ile ludzie mają w sobie takiego, wie pan, jadu. Ja mam 54 lata, ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek taki jad się wylewał w przestrzeni publicznej na działaczy, na ludzi, którzy robią tyle dobrego. I tyle chciałem powiedzieć, żeby pan się nie poddawał i nie łamał się tymi wszystkimi komentarzami, które tam piszą. I dziękuję za tą całą pracę, którą pan robi, nie tylko dla Poznania, ale i dla Polski, dla Ukrainy, za to, co pan robi po prostu. To chciałem powiedzieć.
Panie Marcinie, musi pan chyba jest wywołany pan do stołu, do tablicy.
Ja bardzo dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o hejt, on rzeczywiście urósł ostatnio do dużych granic. Natomiast ja zdaję sobie z tego sprawę, że każda czynność, każda rzecz, którą robimy, którą się inicjuje, zawsze gdzieś jednym się podoba, drugim się nie podoba. Więc trzeba działać, trzeba robić swoją pracę. Trzeba pomagać też ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, którzy gdzieś po 22 roku też każdy z nas na tyle już się w tych pracach społecznych przyzwyczaił, że teraz to by było nawet niewykonalne, żeby od tego odstąpić. Więc będziemy działać dla dobra społeczności, dla mniejszych lub większych grup. Jak zawsze tą pomoc będziemy robić. Ja myślę, że ona nawet będzie nieco szersza w najbliższym czasie, bo nasze wyjazdy będą coraz większe już na dalszy wschód, nie tylko tutaj ze wschodnią granicę do naszego miasta partnerskiego czy na Donbas, na który się wybieramy teraz w sierpniu, ale też myślę, że idziemy w kierunku coraz większej pomocy, czyli Bliskiego również Wschodu, i tam za chwilę się będziemy pojawiać.
Panie Krzysztofie, dobrze usłyszałem, że pan się do pracy wybiera?
Tak, już tam taki tryb życia.
Mamy 1:22, no to nie wiem, o której pan rozpoczyna, czy to jest bliżej 4:00, 3:00, ale rzeczywiście pora dosyć ekstremalna.
No tak, w tym wieku już.
ale bardzo panu dziękuję za ten telefon. Myślę, że to jest rozpoczęcie dobre dnia, to, że mogliśmy sobie porozmawiać, bo jak rozumiem, to pana dzień się dopiero zaczyna teraz.
Dokładnie tak.
Dobrego dnia życzę w takim razie.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Wracamy do naszej rozmowy. Marcin Staniewski, który wychodzi z lodówki, okazuje się, niektórych poznaniaków, i bardzo dobrze, czy Zalasewian, precyzyjniej. To ciekawe, że jest pan. No faktycznie, ja zaprosiłem do studia osobę nieprzypadkową, która na co dzień ma do czynienia z osobami z diaspory białoruskiej, ukraińskiej. No i pytam o to, jeszcze wrócę do tej historii pana Przemka, o to, jak wygląda ta codzienność. Czy ci ludzie, którzy są z nami tutaj, rzeczywiście próbują mówić w domach. To, co oni mówią, czy mówią tak, zawrzeliśmy się i chcemy się tutaj tak zakorzenić?
Ale absolutnie nie. Absolutnie jest tak, że w domach mniejszościowych rozmawiamy w języku swoim, etnicznym, narodowym. I to jest rzecz powszechna.
To może błąd jednak. Może trzeba drugi język wprowadzać. Dwoma językami mówić. Tak jak na Jackowie w Chicago.
Jeżeli mamy rodziny pół na pół, jasne. Jeżeli mamy rodziny tylko z jednego kręgu, myślę, że to się nie uda.
Ale to potem się nie przekłada właśnie na dzieci, tak jak tutaj pan Przemek mówił.
Przekłada się w tym wczesno-przedszkolnym, mam wrażenie, że tak. Natomiast już w tym etapie nauczania przedszkolnego, czyli mamy ten etap wczesno-przedszkolny, przedszkolny, wczesno-szkolny i szkolny później, to ja myślę, że to będzie się niwelowało, bo dzieci się uczą bardzo szybko. Dzieci będą przyswajać język polski bardzo szybko. Też będą widzieć, że bez znajomości tego języka nie będziemy w stanie budować wspólnego zamku, nie będziemy wspólnych babek.
Ale rodzice muszą też mimo wszystko tworzyć, to się włączyć.
Będziemy tworzyć takie enklawy, a myślę, że to też ci rodzice też to będą widzieć, że te enklawy do niczego nie służą. Natomiast niestety nieuniknionym jest rzeczą, że w tych domach rozmawiamy w języku swoim ojczystym. To też jest podtrzymywanie też tej tradycji, też kultury tych ludzi, skąd oni przyjechali, więc trudno. Moim zdaniem jest to ciężkie do oczekiwania i do wymuszania na nich, żeby tutaj nagle mówili tylko i wyłącznie w języku polskim.
Przypomniało mi się to, o czym mówił pan Krzysztof Hejt. Hejt, pan mówił przed godziną pierwszą o tym, że Poznań jest miastem partnerskim Charkowa i pan zamieścił taki post o Charkowie i pod tym postem rozlał się
oczywiście,
naprawdę bardzo negatywny komentariat.
I tu jestem też zdumiony. Jesteśmy gdzieś tam już uodpornieni na tego typu hejt. Mam taką nadzieję osobistą, że to jest nieliczna grupa, aczkolwiek bardzo aktywna, jeśli chodzi o internet, że tutaj w przestrzeni życia społecznego takiego hejtu rzeczywiście nie ma. Anonimowość, która nam daje internet, taką powiedzmy pseudoanonimowość, gdzie on tam się czuje po tych nocach ważnym człowiekiem, no to wtedy wypisują różne rzeczy i życzą różne rzeczy.
To, co powiedział pan Krzysztof, że jak żyje, nie spotkał się z takim hejtem, jaki w tej chwili jest, jaki panuje w tej przestrzeni social mediów, tak to nazwijmy, może najbardziej jest to chyba tam
pytanie widoczne. Jest takie do rządzących, w jaki sposób też, żeby nie ograniczać swobód obywatelskich, żeby nie ograniczać swobód wypowiedzi, ale z drugiej strony, żeby też pamiętać, że to, co piszemy, może doprowadzić drugiego człowieka do jakichkolwiek prób, czy ktoś nie wytrzyma, czy prób samobójczych. Tak samo mamy to w szkołach, na tych późniejszych etapach. Więc bądźmy odpowiedzialni za każde słowo, czy pisane, czy mówione, bo to tylko wtedy nam i to na taką wrażliwość społeczną. Być może, że tutaj edukacja powinna iść w tym kierunku takiej wrażliwości wypowiadania, wrażliwości wypowiedzi uczenia i też uczenia jednoznacznie. Twoje słowo ma moc.
No zapytam pana jeszcze jedną rzecz. To jest świeża wiadomość z tego tygodnia. Jeden z poznańskich radnych zaproponował, żeby w Poznaniu powołać pełnomocnika prezydenta do spraw cudzoziemców. Urząd miasta uważa, że sytuacja dojrzała do tego, żeby szczególnie ludziom, którzy są na tej pierwszej fazie tutaj aklimatyzacji, pomóc. Jest ich tak dużo, że potrzeba takiego urzędu. Miasto odpowiada, że no, taka funkcja jest w jakiejś tam mierze pełniona przez inne jednostki, między innymi pełnomocniczkę do spraw polityki równościowej. Jest pańskim zdaniem taka potrzeba? Nie ma takiej potrzeby?
Znaczy ja zawsze będę mówił, powinien być jasny urząd, który będzie odpowiadał za politykę, gdzie ten człowiek, który przyjechał, nie ma tutaj przyjaciół, czy nie ma jeszcze w tej swojej nawet grupie etnicznej, w wsparcia. Jeśli chodzi o Ukraińców czy Białorusinów, tutaj rzeczywiście diaspory przejęły te funkcje. Większe czy mniejsze stowarzyszenia, fundacje jak najbardziej tak. Natomiast ja zawsze będę uważał, że tylko to musi być urząd, który będzie reprezentował wszystkich. Czyli będzie w stanie zrozumieć potrzeby poszczególnych, nie tylko z tych naszych najbliższych, z tej najbliższej wschodniej, ze wschodniej naszej granicy, ale również tych daleko wschodnich naszych przyjaciół, którzy też napływają i też tutaj coraz są liczniejszą grupą przedspołeczną.
No to jest zupełnie, mówi pan o innym kręgu kulturowym już. Tak.
I tutaj dlatego,
to jest jeszcze osobny
dlatego
temat,
też uważam,
i
że...
I pewnie o wiele trudniejsze.
O wiele trudniejsze, dlatego jeśli będziemy powoływać tego typu urząd, to też kogoś musimy wstawić, kto będzie miał szerokie spojrzenie i będzie umiał sobie z tym problemem, bo tutaj tam będą zupełnie już inne problemy, będą też inne oczekiwania, inna też pomoc będzie kierowana i też będą, przypuszczam, nawet i podstawowe niekiedy pytania, i żeby tutaj w ramach takiej podstawy. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o naszych przyjaciół i naszych współbraci z Białorusi czy z Ukrainy, oni rzeczywiście na te podstawowe rzeczy są już w stanie sobie odpowiedzieć w diasporach.
618-654, nocne rozmowy jeszcze przez pół godziny na antenie Radia Poznań.
Wszystkie mosty, które między nami rozwiesiła noc, kruszą się jak szkło w świetle dnia. I coraz dalszy jesteś mi, i znów nie znam cię. Więc kim był ten człowiek, z którym dzieliłam swój sen? A w mojej głowie wojna, myśli niespokojnych. Między ziemią a niebem szukamy się. Wciąż dalecy od siebie, jak gwiazdy dwie. Jak gwiazdy dwie. Bo chcę wierzyć, że jest, a z dnia na dzień czasu coraz mniej, by wymienić między sobą opłatki serwie. A w mojej głowie wojna, wieczna wojna, myśli nie. Między ziemią a niebem szukamy się.
feels like the wound's finally starting to heal. How long till it feels like I'm more than a spoke in a wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive.
W naszym studiu cały czas Marcin Staniewski, poznański społecznik. Rozmawialiśmy poza anteną o języku jako takiej dźwigni, która tak naprawdę jest jedynym narzędziem, który pozwala żyć tutaj normalnie, podnosić swoje umiejętności. Mówił pan, że mniejszości zaczynają to wreszcie rozumieć.
Tak, rozumieją, powstają inicjatywy społeczne, oddolne inicjatywy, bo to trzeba podkreślić, to oddolne inicjatywy, na przykład na Wildzie, jest mi osobiście znana, gdzie kobiety z Ukrainy, kobiety ukraińskie stworzyły sobie niedzielną szkołę nauki języka polskiego, ona już nie wiem, dosyć długo trwa w każdym razie, chyba jeśli mnie pamięć nie mieli, około roku i tam co niedzielę po prostu się uczą języka polskiego, bo wiedzą doskonale o tym, że bez dalszej znajomości języka polskiego na poziomie aż do C1, no nie osiągną niczego, nie osiągną żadnego sukcesu, nie osiągną i nie uzyskają stabilnej, dobrej pracy, dobrze płatnej pracy, a wszyscy zamierzają tutaj pozostać przecież.
mówimy cały czas o tych liczbach, no to ja teraz na konkrecie. Mówiliśmy 80 tysięcy cudzoziemców w Poznaniu oficjalnie, no to 93% to są obywatele Ukrainy, prawie i Białorusi. Ukraińców jest niecałe 69 tysięcy, Białorusinów 4700 osób, a wśród nich około 30 tysięcy to uchodźcy wojny z Ukrainy. Tak przynajmniej szacuje magistrat poznański.
Jest to duża mniejszość, ale też mniejszość, której będą przybywało ilość dzieci. Będziemy też rozwijali się wspólnie. Ci ludzie tutaj pozostają. To dla nich będzie całkowity dom, podstawowy dom. Więc myślę, że będziemy tutaj razem wszyscy współdziałać.
To ja teraz znowu na drugą stronę barykady, ciemne dane, spróbuję przywołać. Przestępczość, dlatego że dosyć często wybijane są komunikaty, że obywatel kraju X albo...
Tylko pytanie, czy to powinno tak być... Pytanie, czy to powinno być tak wybijane. No przestępczość była, zawsze będzie. Była i będzie. No to jest fakt bezsporny. No pytanie, na 80 tysięcy tutaj Ukraińców, powiedzmy z tego bloku dawnego wschodniego, no nie ma jakiejś dramatycznej tej przestępczości, gdzie musielibyśmy, no wiadomo... No właśnie, wiadomo, służby muszą sprawdzać każdego, kto wierzy. I to jest fakt bezsporny, czyli każdy musi być sprawdzony, czy, co, kiedy i dlaczego robił, żebyśmy tutaj też mieli miarę bezpieczeństwa.
To nie jest tak, że w ogóle jakby ta przestępczość cudzoziemców, tego nazwijmy, jest do pewnego jednego worka wrzucana, bo mam dane z ubiegłego roku, które podała Rzeczpospolita, które są, no tak. Zresztą tam jest seria artykułów na ten temat. To są głównie, to w tym momencie jest bodajże około 6% przestępstw dokonywanych w Polsce, mniej więcej. Tyle notują cudzoziemcy. To są głównie obywatele 5 krajów. Zarzuty usłyszało w ubiegłym roku niespełna 11 tysięcy obywateli Ukrainy, 1935 Gruzinów, 1300 Białorusinów, 600 kilkudziesięciu Mołdawian, 270 Rosjan.
Czyli to, jak widzimy, nie jest to wielka liczba. Mnie zawsze będą martwiły te przestępstwa
ciężkie.
One najczęściej dotyczyły, jeśli ja dobrze pamiętam, Gruzinów akurat.
No właśnie chciałbym to rozgraniczyć, dlatego że tak jednocześnie Rzeczpospolita mówi, że przy Ukraińcach to głównie na przykład jazda po alkoholu, to już jest oczywiście traktowane jako...
Oczywiście jest to...
Gruzinach, no to już są ciężki kaliber, myślę o zorganizowanej przestępczości.
I tutaj rzeczywiście państwo musiałoby się temu przyjrzeć. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem stygmatyzowania, czyli żebyśmy nie musieli używać, że obywatel XYZ popełnił przestępstwo. No wiadomo, że te przestępstwa się będą działy. Natomiast pytanie, trzeba się zastanowić, co z najcięższymi przestępstwami i jak te przestępstwa niwelować do poziomu zera. Tam, gdzie targamy się, no wiadomo, możemy też uznać i tu też uznajemy, że jazda pod wpływem czy po alkoholu również jest, może doprowadzić do zabójstwa jak najbardziej. Natomiast tam mamy takie przestępstwa bardzo ciężkie, jeśli chodzi o tą mniejszość narodową gruzińską i tutaj trzeba się bardzo
pytanie,
dobrze zastanowić.
Mniejszość, czy to są goście, którzy przyjechali na gościnne występy, bo wspomniane Rzeczpospolita mówi na przykład o tym,
sprawdzać,
że oni grasują na terenie całej Unii Europejskiej.
Tak, rzeczywiście trzeba się nad tym zastanowić, w jakim celu oni tutaj przyjeżdżają i sprawdzać dokładnie, no być może te dane by musiały płynąć
już z Gruzji. Jak teraz rozgraniczyć tego Gruzina, który ma prawo wjechać na podstawie umowy do Schengen bodajże na 90...
A myślę, że służby tutaj jest praca.
W ciągu pół roku na czas do 90 dni od Gruzina, który otwiera piekarnię gruzińską i funkcjonuje tutaj normalnie jako ktoś, kto jest rzemieślnikiem i robi pyszne wypieki. No i teraz weźmy to, rozgraniczmy. Bardzo trudno.
Ja myślę, że to jest pytanie do ministra Siemoniaka. Trzeba by zadać panu ministrowi pytanie, czy byśmy musieli mieć szerszą współpracę z Gruzją w tym momencie, wymieniać się na etapie...
No to nie jest przypadek, że właśnie przypadek. Z tego państwa akurat pochodzi większość tej przestępczości zorganizowanej.
Tak. I w tym momencie być może, że szersza współpraca pomiędzy pomiędzy służbami. Ja nie zajmuję się służbami, więc...
Służby zajmują się panem.
Czasami, tak też, czasami też tak bywa, niestety. Natomiast generalnie problem polega na tym, że tutaj służby kraju europejskiego muszą wymieniać się informacjami. To musi być jasne, przejrzyste komunikaty. Musimy mieć otwartą. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to pytanie, trzeba się zastanowić, czy których ludzi wpuszczać lub nie wpuszczać. Pytanie, jak ich wtedy weryfikować, czy tylko i wyłącznie tych uchodźców politycznych, czy jak ich wyłapać ekonomicznie.
Cały czas problem, z którym nie do końca poradzili sobie w ogóle politycy całej.
Tak, przecież wiadomo, że reżim białoruski też również nam podrzuca nam różnych ludzi ze swoich obywateli, tak zwanych kontrolowanych albo niekontrolowanych, którzy tutaj również mogą którzy również tutaj mogą dokonywać różnych sabotaży przynajmniej, tak? Więc to jest pytanie do służb, ale myślę, że służby są w stanie i są przygotowane. Polska to kraj wysoko rozwinięty.
Może dlatego zaczyna przyciągać też na przykład zorganizowane gangi z Gruzji. Właśnie przez to, że jesteśmy krajem coraz bardziej atrakcyjnym do życia, funkcjonowania i ci zwykli obywatele.
Jesteśmy krajem bardziej bogatym. Nie? To rzeczywiście zawsze będzie to przyciągało. Nie?
Pozytyw w takim razie. Jakie pan, bo bardzo mi się podoba ta historia z tymi kobietami, z tej Dolnej Wildy, ta szkółka niedzielna.
Takich inicjatyw oddolnych jest masa.
Chciałem ci ludzie się skrzykują.
W
tej masie.
Ci ludzie się skrzykują, ci ludzie widzą, że są w stanie, ale przede wszystkim oni chcą się asymilować, chcą się uczyć, oni nie chcą już żyć w gettach, to po pierwsze, ale też wiedzą, że oni też nie chcą oddać swojej kultury, oni chcą być kojarzeni i chcą mieć, zachować tą odrębność kulturową na kolejne pokolenia. I to, co się rozmawialiśmy w czasie przerwy, to też było po całym świecie, kiedy my jeździliśmy po całym świecie, czy w latach 80., czy w czasie wojny, czy w okresie stalinizmu. To język polski, kultura była na stanie utrzymać to, że dzisiaj jesteśmy w stanie dalej być Polakami za granicą. I tak samo, czy nasi bracia Ukraińcy, czy Białorusini również, pytanie, czy nie powinniśmy wyrazić zgodę na budowę na przykład nowych cerkwi również w Poznaniu.
Wie pan, takie symbole to rzeczywiście jest mocna rzecz. Tak jak on też powiedział o tym głosowaniu chociażby w wyborach, to są...
Nie wyobrażam sobie, żeby moi przyjaciele z Białorusi i z Ukrainy, może powiem coś, co jest niepopularne, żeby nie zasiadali w najbliższej Radzie Miasta.
Ale nie mieszczą się pańskim zdaniem w cerkwi przy Marcylińskiej. Oczywiście mówimy o tym obrządku.
Absolutnie nie. Uważam, że miasto Poznań, Jacek Jaśkowiak powinni w najbliższym czasie, tu apel do pana prezydenta, żeby powinni wyznaczyć nowe miejsce na cerkiew, która by była o obrządku ukraińskim czy białoruskim.
Mocny akcent. Mamy kwadrans do godziny drugiej, jeszcze chwileczkę, nocne rozmowy w Radiu Poznań. Cały czas jeszcze mamy czynny telefon 618-654-654. Może jakiś last call?
This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one inside. We're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do.
But I know what is wrong, and I know what is right. And I died for the truth.
Ostatni telefon, halo?
Halo, witam serdecznie o tej późnej, wczesnej porze.
Później
ja się przedstawię z imienia i nazwiska, bo się nie mam czy dzisiaj nie bać. Ksiądz Grzegorz Dobroczyński, jezuita, tutaj z Szewskiej.
Bardzo dziękuję za ten gość na antenie.
Tak, właśnie. Bardzo dziękuję za ten program, za ten temat i za sposób potraktowania go. Nie teraz, dlatego że przypadkiem włączyłem radio, właściwie nie przypadkiem, chciałem podsłuchać, co się dzieje na antenie dzisiaj. Jestem po długiej rozmowie akurat z osobami z Ukrainy. Zajmuję się i Ukraińcami, i Białorusinami z powodów i pracy w poradni i także z duszpasterskich powodów. I powiem krótko tak, a propos tego pomysłu ostatniego, jak najbardziej by się przydał jakiś taki centralny punkt dla spotkań typu i kulturowych, i innych. Natomiast gdy chodzi o duszpasterstwo, to mamy tutaj, mówią żartobliwie czasami Ukraińcy, cerkiew u jezuitów. Ten punkt, tak. I to jest od samego początku za wolą, wiedzą arcybiskupa Gądeckiego jeszcze. Ten punkt tutaj jest. Więc zawsze można tutaj kierować i ta wspólnota jest tak bardzo zintegrowana. Więc tu się dzieją wspaniałe rzeczy, też taki ekumenizm niesamowity, to jest dla mnie niesamowite przeżycie od tej strony, naprawdę. I tak samo Białorusini. I powiem tak, wszyscy, zwłaszcza Ukraińcy, przeżywają bardzo boleśnie te fale, powiem otwarcie, ksenofobii i zupełnie niezrozumiałej dla mnie kompletnie, chodzi o, nie wiem, tą tradycję jagiellońską i próbę niby polskiej tolerancji, falę hejtu, która się teraz dzieje. I już nie będę chodził w politykę, bo to już jest jakby nie moja działka, natomiast ubolewam, bo dla mnie to jest hańba, czasami mówię, wstydzę się, że jestem Polakiem. Tak daleko to idzie. Że to szło w takim kierunku. Natomiast potrzeba takiej organicznej pracy. No, ja jestem ze wschodu i tym bardziej mi sprawy takie właśnie ukraińsko-białoruskie, nawet i też i rosyjskie są bliskie.
Ale z polskiego wschodu.
Proszę, jestem z Lublina pochodzę.
No to polski wschód.
Tak, więc praca organiczna to jest to, co jest tą tradycją wielkopolską. I to naprawdę tego typu programów potrzeba. Mało tego, ja myślę, że jest pora już najwyższa na to, żeby zaatakować frontalnie ten wątek tych procesów, które się dzieją właśnie w mentalności społecznej. Niestety mamy do czynienia z wojną hybrydową. Rok temu była taka konferencja, na której mówili ludzie, którzy obserwują język hejtu w internecie. I to są konkretne też zbadane sprawy. Ile jest troli ze strony rosyjskiej? My jesteśmy już w stanie wojny hybrydowej.
po prostu.
Ktoś miesza w tej herbacie łyżeczką.
Oczywiście, że
i
tak.
I robi
tak.
Mętny korzuszek
I,
na nim.
I nie chodzi o to, żeby teraz wojną odpowiadać, tylko o taką pozytywną robotę, naprawdę. I też, żeby podjąć ten temat, bo to jest trochę takie tabu, że dobrze, dzieje się tyle rzeczy, natomiast trzeba po prostu podjąć to w spokojnej refleksji, uspokajać to wszystko. No i teraz od strony elit intelektualnych, i politycznych i także kościelnych, żeby zmierzyć się z tym problemem, bo to jest problem.
To jest robota dla wszystkich. Marcin tak. Staniewski, ta cerkiew u jezuitów to rzeczywiście odpowiedź na apel pański troszeczkę, można powiedzieć.
Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście to dobry pomysł, aczkolwiek myślę, że też powoli czas na to, że skoro mamy tak dużą tą mniejszość, żebyśmy może wspólnie powalczyli z panem prezydentem Jaśkowiakiem, żeby jednak zgodził się na budowę, a będziemy nadal wszyscy przychodzić i odwiedzać się wzajemnie.
Tak czy owak.
Oczywiście. Tak bo czy... jest tyle też organizacji, różnych stowarzyszeń, tylko tak, ja widzę taką różnicę, Białorusini i Ukraińcy. Białorusini są dużo bardziej zintegrowani, może dlatego, że to jest jeszcze relatywnie mniejsza grupa, ale oni mają też wspólne fora internetowe, to się, oni są tacy jakoś tak bardziej zwarci, Ukraińcy bardziej rozproszeni. Dobrze byłoby, żeby taki punkt krystalizujący był. I to myślę, że to jest
Kościół
bardzo...
Kościół zawsze będzie takim punktem, który będzie przyciągał, czy cerkiew,
no,
czy Kościół.
No, strony duchowej na pewno, natomiast chodziłoby o taką przestrzeń, gdzie by się też mieścili wszyscy inni, niezależnie od kultu, od innych spraw. Tylko jest mnóstwo inicjatyw w Poznaniu, to jest fajne, wspaniałe, natomiast wydaje się, że właśnie dobrze byłoby, żeby taki jeden punkt, nie wiem, jakieś centrum kultury polsko-ukraińskiej, czy w ogóle szerzej patrzeć trzeba chyba, bo mówiliście państwo o tym problemie z Ormianami i z innymi jeszcze grupami.
Gruzinami faktycznie.
Przepraszam, z Gruzinami.
Tak.
Więc
jako kontrapunkt to potraktowaliśmy.
Tak, chcę dodać jedną, bo nie chcę zabierać czasu, bo za tym czasem już nie ja, że mówimy o mniejszościach, tylko jak się bierze te wszystkie procenty, to my się stajemy jako społeczeństwo, to już bardzo ogólna refleksja, społeczeństwem naprawdę wielokulturowym, tylko że myślenie jest monoetniczne. I to jest problem, dlatego że pojedzie człowiek na przykład, nie wiem, byłem niedawno w Niemczech, w Norymberdze, i słynny rynek, i tam, kurczę, szukam jakiegoś wurstka, a tam same kebaby.
No tak.
Naprawdę. Na 8 budek 6 kebabów, tylko 2 wurstle.
Ale kraftowe.
Inaczej mówię, ale tam to funkcjonuje jakoś. Są problemy i tak dalej, oczywiście. Natomiast kwestia oswojenia się z faktem, że my nie jesteśmy monolitem etnicznym już, i że przyszłość jest taka, że w świetle w ogóle różnych migracji, tak jak świat będzie wyglądał za 10, 15, 20, 50 lat, kiedy nas już nie będzie, to nie będzie tego, że jest jeszcze XIX-wieczny model etno-monolitycznego państwa czy kraju, tylko że to społeczeństwo będzie wyglądać inaczej. Albo się przestroimy na to od edukacji, poczynając od najmniejszych lat, przez działalność społeczną i miejsca dla różnych instytucji w życiu publicznym, albo będzie wojna. I to jest niestety druga opcja. Oby się nie wydarzyło.
Ja boję się, że obie opcje są na stole bardzo realne. Ojcze Grzegorzu, bardzo dziękuję. To była trochę też puenta pewnie naszej rozmowy i dzięki za podpowiedź w tym temacie.
Dzięki, gorąco pozdrawiam.
To nie jest ostatni czas do naszego usłyszenia. Pewnie jeszcze będziemy się słyszeć nieraz. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrej nocy życzę.
Dobranoc.
I państwu również. Już zaczynamy zmierzać do końca. Marcin Staniewski był z nami dzisiaj od godziny 12.
Będziemy się, dziękuję tematów. Również. Będziemy też się walczyć o tę asymilację, żebyśmy wszyscy czuli się jak w jednym dużym domu.
Miejmy nadzieję. Na tych płaszczyzn integracji pewnie jest wielu, już nie mamy czasu, żeby o tym porozmawiać. Pewnie też dużo problemów, które cały czas będą się pojawiały, ale problemy są do pokonywania.
Zawsze one będą. Wiadomo, że będziemy musieli rozwiązywać, będziemy wspólnie walczyć o rozwiązanie tych problemów. Także myślę, że...
Pewnie najgorsze jest chowanie głowy w piasek, więc lepiej po prostu wyciągnąć, rozbroić i iść dalej.
I razem wspólnie budować.
Bardzo Państwu dziękujemy dziś za uwagę. Cały czas z nami był Jarek Pachczyński, który bardzo program realizował. Marcin Staniewski, nasz gość.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dziękuję bardzo za wszystkie telefony. To był dobry program, dobranoc. Jutro kolejny. Tym razem Asia Divina Państwa zaprasza po godzinie 12 po północy. Kolejne rozmowy nocą w Radiu Poznań.
Nocne rozmowy.